Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w studiu Słupsk. Dziś chcielibyśmy porozmawiać i przytoczyć Państwu historię grudnia roku 81, a także roku 70, bo wielkimi krokami zbliżają się obchody i uroczystości związane właśnie z wprowadzeniem stanu wojennego. Moimi i Państwa gośćmi z tej okazji jest pan Edward Miller, legenda Solidarności, działacz i osoba, która walczyła z komunizmem przez wiele, wiele lat, a także również działacz Solidarności, pan Stanisław Frankiewicz. Witam panów.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Drodzy panowie, jak Polska długa i szeroka, tak będziemy obchodzić te uroczystości związane właśnie z rocznicą grudnia. To są uroczystości podwójne, bo wiemy, że zarówno obchodzimy i upamiętniamy te osoby, które zginęły w roku 70, jak również w roku 81. A więc od początku. Panie Edwardzie, proszę mi zatem powiedzieć, jak pan pamięta tą rzeczywistość w Polsce w roku 1970 w grudniu?
Grudzień roku 70 spędziłem w Gdańsku. Jestem rodowitym gdańszczaninem. Do Słupska przybyłem dopiero w roku 1980, we wrześniu. Pamiętam jako dziecko, 12-letnie wtedy w Gdańsku, strach rodziców, rodzeństwa, gdyż nie było wiadomo, co się dzieje ze stoczniowcami, co się dzieje z moimi starszymi braćmi, siostrami, czy też bliskimi sąsiadami, którzy byli na terenie Stoczni Gdańskiej, czy też innych zakładów gdańskich. Dochodziły informacje, że jest dużo zabitych, dużo rannych osób. Dopiero to jakby po fakcie wychodziło, kiedy stoczniowcy wrócili do domów i zaczęli opowiadać, jaką gehennę przeżyli w ścieżkach zdrowia, kiedy dowiadywaliśmy się, jak po kryjomu w nocy są chowani, zamordowani stoczniowcy Gdańska czy też Gdyni.
No przypomnijmy, właśnie te wydarzenia z roku 1970 dotyczą tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu. Wtedy to właśnie uzbrojeni żołnierze i milicjanci na zlecenie komunistycznej władzy ostrzelali ostrą amunicją ludzi, którzy wyszli właśnie, panie Edwardzie, w jakim celu? Dlaczego oni wyszli wtedy na ulicę?
Wyszli w obronie własnych praw, własnych w zasadzie już życia, gdyż pensje były tak niskie już, że ludzie nie mieli po prostu za co żyć. Wyszli, żeby po prostu móc, nawet trudno powiedzieć, żeby godnie żyć, żeby w ogóle przeżyć następne miesiące. A ci, którzy zginęli, no to w części tych, którzy zginęli, nawet nie byli jakby członkami tych manifestacji, gdyż na wezwanie władzy w Gdyni ludzie poszli do pracy. A na jednym z dworców w Stoczni Gdańskiej otworzono do nich ogień z broni maszynowej. Tam między innymi zginęli uczniowie, którzy szli do szkoły, między innymi Jerzy Skonieczko. Chłopak miał ledwo 15 lat. Zygmunt Gliniecki miał lat 15. Janusz Żebrowski 17. Zbigniew Godlewski 18 lat. To są dzieci po prostu, które zginęły idąc do szkoły na praktyki zawodu. I to jest jakby skierowanie do młodzieży dzisiaj. Pamiętajcie o nich. Pamiętajcie, bo taki sam los władza może również dzisiaj czy jutro skierować przeciwko wam czy przeciwko waszym dzieciom. Musicie bronić własnych praw.
Skierował pan słowa do młodych ludzi, to powiedzmy im właśnie, jak w tym roku 70, w grudniu właśnie wyglądała ta rzeczywistość, bo młodemu pokoleniu bardzo ciężko sobie wyobrazić, że w sklepach nie było niczego oprócz octu. I to było tym głównym determinantem, że ludzie wychodzili na ulicę, tak? Bo ceny były horrendalne, to jedno, ale nie było towarów, nie było tak naprawdę co włożyć do lodówki. Więc czy to rzeczywiście, to był główny motyw działania ludzi, że po prostu brakowało, nie było co do gara włożyć, mówiąc.
Ale nawet nie było za co kupić, no bo tu są jakby dwa aspekty. Nie było i nie było za co. Jeżeli było nawet, no to nie było za co to kupić. Dzisiaj mi się wydaje, że jest to trudno młodzieży przetłumaczyć, którzy mają dzisiaj, mają po prostu wszystko. Trzeba było powiedzieć również o innych aspektach. Nie było takich, że papier, czy też drukarnia, czy też jakiś telefon. Tego w ogóle wtedy nie było. Dzisiejsza młodzież jest jakby oderwana od tamtych realiów i słusznie, bo nie chciałbym, żeby oni kiedykolwiek żyli w takiej sytuacji jak ja, który miałem 12 lat. Nie życzę tego nikomu, ale zachęcam do czytania prac, do czytania tej historii, do zapoznania się, jak wasi rówieśnicy mieli w tamtym okresie czasu trudno.
Mówił pan o ofiarach. Wiemy, że zginęło w tamtym czasie 45 osób, a 1165 odniosło poważne obrażenia. No i właśnie w tym roku przypada 55. rocznica tych tragicznych wydarzeń z roku 1970. I mam do pana pytanie właśnie, jak w Słupsku będziemy obchodzić te uroczystości? Czy jest miejsce, gdzie upamiętniamy te osoby, które pan przed chwilą wyczytywał, które straciły życie?
Tak, panie redaktorze, ja tu chciałbym przytoczyć jedną informację, która jakby ucieka nawet mieszkańcom Słupska i okolic Słupska, czy też byłem mieszkańcą byłego województwa słupskiego. Mówi się o Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Elblągu ewentualnie, o Słupsku się w ogóle pomija. Ja tu chciałbym przypomnieć, że się dziwię jako rodowity gdańszczanin, że słupszczanie w ogóle nie pamiętają o roku 70, grudnia roku 70. Ja bym chciał przytoczyć pewne liczby, które w swojej pracy naukowej opracował profesor Romanow, który na podstawie dokumentów byłej milicji, SB i Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u opracował, że w grudniu roku 70. na ulicę miasta wyszła młodzież słupska. Między innymi są wspominane tu, że wyszli uczniowie elektryka, uczniowie innych szkół, czy też zakładów pracy, które strajkowały. Między 16 a 17 grudnia 1970 roku w Słupsku na ulicę wyszło, według danych MO, przeszło 3000 osób, żeby zaprotestować przeciwko podwyżkom cen oraz walce o swoją godność. Do stłumienia tej manifestacji wezwano między innymi 500 funkcjonariuszy SB, MO, ORMO, które tłumiły te zamieszki. W aresztach MO i milicyjnych izbach dziecka, co trzeba tutaj zaznaczyć.
Zatrzymano
129 osób, a 34 osoby skazano. O tym się dziwię właśnie, o tym miasto Słupsk nie mówi. Szkoły, których uczniowie wyszli na ulicę, milczą o tym we własnych szkołach, nie wspominają nawet, że uczniowie danych szkół, liceów, technikum walczyli na ulicach Słupska o dzisiejszą wolność, którą mamy. To jest zadziwiające. W Gdańsku, Gdyni, Szczecinie wszyscy o tym mówią, w Słupsku się milczy. I dlatego tutaj ja bym do Stasia się zwrócił, który jest współorganizatorem tych uroczystości, właśnie żeby wspomniał, co żeśmy próbujemy zorganizować, organizujemy razem z profesorem Romanowem.
Panie Stanisławie, Stanisław Frankiewicz, bardzo proszę.
Ja może bym wrócił do historii najpierw, mojej historii jako młodzieńca 15-letniego wtedy, ale zapamiętałem takie fakty. 12 w sobotę grudnia 70 roku została ogłoszona bardzo poważna podwyżka na cen żywności i wielu produktów, które służyły do codziennego życia, prawda? Władza jakby taki ukłon dała, że parę rzeczy tam obniżono i powiedziano, że podniosą zasiłki i takie różne rzeczy. Dla mnie w pamięci się utrwaliło coś takiego, że 13 jechaliśmy na przysięgę do Drawska Pomorskiego, do mojego starszego brata. Przysięgę wojskową. Atmosfera w autobusie była już taka minorowa, bo z jednej strony dyskutowali ludzi bo już zostało opublikowane te ceny, które trzeba będzie od poniedziałku płacić. I to była taka atmosfera, gdzie ludzie mocno o tym dyskutowali, a równocześnie jechaliśmy na uroczystość przysięgi wojskowej, prawda? Po dotarciu tam okazało się, że ta przysięga ma być szybko, krótko i mamy wracać do domu. Nie było, bo w tradycji było zawsze, że tam po przysiędze to tam z synami rodziny się spotykały, coś tam, cieszyły się z tego faktu.
Celebrowały tę chwilę.
Dokładnie, a tutaj nam kazano szybko wracać. I rodzice, każdy był zaniepokojony. Pewnie, że dosyć łatwo było do skojarzenia to, że to w związku z tymi podwyżkami, że coś się zaczyna dziać. Szybko wróciliśmy do domu i ja pamiętam niepokój rodziców, ale spowodowany czym innym. Syn ich, najstarszy syn, złożył przysięgę wojskową. I nagle nie ma żadnego kontaktu z tą jednostką, z synem. Tym bardziej, że to nie był czas, że każdy idzie za róg i dzwoni, prawda? Żadnej informacji. A docierają informacje właśnie z Trójmiasta, bo mieszkaliśmy tu niedaleko Sławna. No coraz
tragiczniejsze.
Coraz tragiczniejsze wieści, że tam się coś dzieje. I rodzice bardzo byli zaniepokojeni tym, czy nie każą jechać młodym żołnierzom do tych miejsc, w którym się to wszystko dzieje. Strach był taki, bo nigdzie nie szło się dowiedzieć, co się dzieje, jak się dzieje. Trwało to kilka dni i przerażenie i niepokój rodziców, którzy świeżo, powiedzmy się, pamiętali jeszcze czasy wojny, tych lat 50., prawda? Co się działo, gdzie się działo, jak ludzie ginęli, brat do brata strzelał i takich wydarzeń. I to doświadczenie to zapamiętałem, bo to się działo. Niedziela była 13, a od 14 to wszystko zaczęło się dziać. I wracając do dnia dzisiejszego, my siedzimy w studiu Radia Gdańsk i przez okno widzimy te miejsca, które były wypełnione młodymi ludźmi, bo widzimy tutaj
Rondo Solidarności.
Rondo Solidarności. Jak się wychylimy bardziej, to jest pomnik Sienkiewicza, ulica Sienkiewicza i tam to się wszystko działo. Te setki ludzi, którzy się zebrały któregoś jednego dnia, chyba 16, i to się po prostu działo. I my tą pamięcią chcielibyśmy się podzielić z tymi, którzy będą zainteresowani. I zapraszamy 16 we wtorek grudnia na godzinę 18 na takie spotkanie, w którym profesor Zenon Romanow właśnie jakby nawiąże do tego swojego przygotowanego opracowania artykułu czy rozprawy dotyczącej przebiegu kryzysu społecznego i politycznego w Słupsku w grudniu 70 roku i styczniu 71. To zostało opublikowane, ten artykuł został, czy ta rozprawa została opublikowana w 2015 roku. Mhm. No, myślę, że tu co Edek mówił, że właśnie są to dane, które pan Romanow pozyskał z archiwów, z różnych źródeł, korzystając z pracy historyka, który chce to przybliżyć.
No właśnie, bo...
Tu chciałbym dodać, że powtórzyć to jeszcze raz, że zapraszamy 16 grudnia w dniu wydarzeń, będzie 55 lat temu, które się wydarzyły w Słupsku, w tym samym dniu, w tą rocznicę, na spotkanie z profesorem Romanowem, na ulicę Jedności Narodowej, do Stowarzyszenia Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, ulica Jedności Narodowej 2 w Słupsku.
Gorąco do tego zachęcamy, bo jak Państwo słyszeliście, to są fakty, które zostały opisane, ale skrzętnie gdzieś ukryte.
No nie mówione praktycznie przez 55 lat w Słupsku. Jest rzadkość o tym, gdzie kiedykolwiek jest trudno, panie redaktorze, odnaleźć jakąkolwiek szerszą wzmiankę o tych wydarzeniach.
Czy to przypadek, panie?
No moim zdaniem nie przypadek, dlatego ja apeluję już po raz kolejny, apeluję do ludzi, którzy byli, uczestniczyli w tym, aby sporządzili swoje notatki, żeby sporządzili swoje wspomnienia z tamtym okresu czasu, żeby przekazali nawet panu redaktorowi lub bezpośrednio profesorowi Romanowowi, który jest w tym akurat, jakby siedzi w tym, zna te wszystkie wątki, które byłyby z miłą chęcią przez nas przyjęte do uzupełnienia tej pracy, do uzupełnienia naszej wiedzy o wydarzeniach w mieście Słupsku.
Bo Słupsk, trzeba tutaj to podkreślić, w tamtych latach był specyficznym miastem. Tutaj szkoliły się przecież zaplecza, czy to funkcjonariuszy SB, czy wywiadu tamtego ustroju, czy się mylę?
No tak, bo tu trzeba byłoby jeszcze dodać jedną rzecz. W pracy profesora Romanowa jest wymieniane, że uczestniczyło około 3000 osób. Są to dane milicyjne. Ale pamiętajmy, że władza wtedy zawsze zaniżała liczbę osób manifestujących. Jeżeli władza się przyznała, że było 3000, to ile faktycznie było?
No właśnie, to będzie okazja...
Czy osób zatrzymanych, czy aresztowanych, też dokładnie tych ludzi, dokładnie z imienia, z nazwiska wszystkich, też również nie znamy.
Panowie, przechodzimy teraz do wspomnień, waszych wspomnień z grudnia roku 1981. Wtedy właśnie władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. No i właśnie tej jednej nocy, z soboty na niedzielę, czyli z 12 na 13 grudnia, mundurowi wyposażeni w długą broń, łomy, wyprowadzili z domów ponad 3000 osób. Osób, które władza uznawała za niebezpieczne dla ustroju państwa, to były osoby związane z Solidarnością, między innymi wy, panowie. Jak wspominacie tamte czasy?
w tym roku akurat chciałbym jakby nie mówić o osobach żyjących. Ja chciałbym tu tylko wspomnieć, że pierwsi aresztowani i zatrzymani w Słupsku były już w grudniu roku 81 i następnie w roku 82 były skazania w tak zwanym Okręgowym Komitecie Oporu, gdzie zostało skazanych 13 działaczy Solidarności. Były tworzone wojskowe obozy w Polsce i masa innych represji, która spadła na Polaków, w tym mordy działaczy Solidarności, mordy na księżach katolickich. Tutaj takim symbolem tego mordu jest ksiądz Jerzy Popiełuszko, brutalnie zamordowany, ksiądz Niedzielak, no i inni księża, którzy również byli represjonowani, jak i ludzie. Ale my dzisiaj jesteśmy w Słupsku i chciałbym się skupić jakby na tym Słupsku. Fundacja Prodire, jak i również Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, chcielibyśmy przypomnieć ludziom w tym roku akurat o tych, którzy od nas odeszli. Ci, którzy jako pierwsi z nielicznych wtedy osób podniosło jakby rękę na ustrój socjalistyczny, za co trzeba było zapłacić. Złożymy symboliczne kwiaty na grobach tych, którzy odeszli z Okręgowego Komitetu Oporu. Jest to 6 osób, które są pochowane, które zmarły z 13 osób. Tutaj chciałbym wspomnieć pochowanych w Słupsku pana Zbigniewa Dąbrowskiego, Zenona Lepackiego, Tadeusza Zabłockiego, Janusza Łaździna oraz Romana Pączka oraz Krzysztofa Szeglowskiego, którzy z 13 postawionych na ławie oskarżonych i skazanych przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego, a następnie przez Sąd Najwyższy, Izba Karna Wojskowa, odeszli od nas. Złożymy wiązanki kwiatów oraz zapalimy symboliczne znicze, aby Słupszczanie o nich pamiętali. Nie tylko o tych żywych, co my tu jesteśmy, możemy sami siebie jeszcze bronić, sami o sobie mówić, żebyśmy wspomnieli o tych, którzy po prostu odeszli i powiedzieli, gdzie są pochowani.
Pamiętajmy, że w grudniu roku 81 zamknięte zostały granice, na ulicę wyjechały czołgi, zamilkły także telefony, podkreślam, niekomórkowe, ocenzurowano korespondencję i zamknięto także wszystkie gazety. No, większość, powiedzmy. Te, które sprzyjały władzy, oczywiście nie. Zawieszono również zajęcia w szkołach i na uczelniach. To był paraliż, można byłoby powiedzieć, takiego życia społecznego.
No, prawda. Wracając pamięcią do roku 81, to już wtedy byłem człowiekiem, który pracował i założył świeżo rodzinę. Mieliśmy syna i z żoną jechaliśmy do jej rodziny, do Świdwina. I po latach skojarzyłem fakty. My jechaliśmy radować się z obecnością, ze spotkaniem z rodziną, prawda? A w tym samym pociągu, w tym samym przedziale jechała para młodych ludzi. No, chyba też małżeństwo, nie wiem. Ale tak skojarzyłem, że ten pan, pewnie jakiś pracownik SB albo czegoś, wywoził swoją żonę na tereny, gdzie wiedział, że raczej się nic nie będzie działo.
Będzie bezpiecznie.
A oni, z tego wynika, że oni już wiedzieli, że trzeba rozprowadzić swoje rodziny po różnych bezpiecznych miejscach, bo w tych miejscach, które były zaplanowane do tego, żeby spacyfikować naród, trzeba będzie, że tak powiem, no, używać siły i nie tylko siły, prawda? Mhm. To tak i on wiedział, dlaczego jedzie tam z małżonką, a my nie wiedzieliśmy, bo tajemnica była utrzymana do tej nocy 13 grudnia, gdzie ogłoszono stan wojenny. Jak to wyglądało? No nie było poranka, to tak obudziliśmy się u rodziny i trzeba było znowu szybko wracać do domu, bo nie wiadomo, co się wydarzy, prawda? Ja wtedy pracowałem w stowarzyszeniu, które też zostało zawieszone. Nie wiedzieliśmy, czy po niedzieli mamy jechać do pracy, czy nie jechać. Zresztą wróciliśmy na dworzec w Sławnie. To już były te koksowniki, już tam patrole chodziły, prawda? I jak się dostać do domu? No jakoś się udało dostać i kolejny raz znowu przeżywamy jakieś niepokoje, bo nie wiadomo, co się dzieje, nie? Z tym, że świadomość nasza już była trochę większa, prawda? Już przez wiele lat obserwowaliśmy to, co dzieje się niepokojącego w Polsce i znowu przychodzi grudzień, znowu 12 przychodzi i 13 i znowu zaczyna się coś dziać, co wzbudza wzbudza w wielu rodzinach niepokój, a potem okazało się w wielu rodzinach dramaty, które skutkowały tym, że zginęli mężowie, bracia, synowie. Przecież jak to tak można trwać, że te fakty się powtarzają? Ale w imię czego? Naród chce żyć normalnie, żeby pójść do sklepu, kupić to, co potrzeba, żeby wystarczało, a tu władza mówi, nie, my wam urządzimy trochę inaczej to życie. Argumentem społeczeństwo miało to, że proces wyjść, protestować i pokrzyczeć i wspólnie się spotkać, ewentualnie pójść do kościoła się pomodlić, a tam ci wyprowadzają no, znowu uzbrojonych ludzi po to, żeby co? No żeby zaprowadzić w ich mniemaniu porządek i wymusić posłuszeństwo.
No i właśnie wychodząc na ulicę, zwłaszcza tutaj kierujemy te słowa do młodego pokolenia i protestując, manifestując swoje tak naprawdę obywatelskie prawa, 8 protestujących w Gdańsku w roku 70 straciło właśnie życie. Także to były naprawdę niebezpieczne, groźne czasy i każdy, niezależnie od piastowanej funkcji w naszym kraju, kto mówi, że komunizmu w Polsce nie było, no to jednak te statystyki i wasze wspomnienia dowodzą czego innego. Ja chciałbym skierować także swoje pytanie do wspomnień osobistych pana Edwarda Millera, który z komunistami toczył, można powiedzieć, taką swoją prywatną wojnę. Dużo w pana życiu się w tamtym czasie działo. Był pan narażony, na ostrzu noża, tak? Został pan internowany, w bardzo złych warunkach był pan trzymany ze swoimi kompanami. Panie Edwardzie, z perspektywy czasu, czy przyszła sprawiedliwość po latach?
Parokrotnie się wypowiadałem w zależności z jakiej perspektywy na to patrzymy. Jeżeli mam się popatrzeć z perspektywy od roku 89 do dnia dzisiejszego, no to oczywiście w roku 89-93 była euforia, że niby pokonaliśmy komunizm. Jeżeli już minęły kolejne lata i dożywam, jak to się mówi, wieku bardzo dojrzałego, patrząc się na to, co może spotkać moje dzieci, moje wnuki, to jestem coraz bardziej po prostu przerażony. Gdyż ograniczenia pewne, łamanie praw w Polsce idą tak daleko idąco, że mam obawę, czy to się nie powtórzy. I to jest taki jakby apel do może już nie dzisiaj do młodzieży, do tej starszej młodzieży. Kiedyś była taka książka, ona jest, Kolumbowie rocznik 20, 21, bo tak można byłoby powiedzieć. Są to ci, którzy walczyli później po II wojnie światowej. Ja bym dodał, że później był rocznik 50, bo to rocznik 50 wywołał Solidarność. Zbudował tą nadzieję na wolność. I jest taki apel do rocznika 80. Czas na was. Zmieńcie Polskę. Weźcie, udoskonalcie to, czego myśmy do końca nie dokończyli. Dokończcie jakby naszą rewolucję. I do was jest apel, do młodzieży i do tego rocznika 80, żebyście tą młodzież poprowadzili i zbudowali silną Rzeczpospolitą.
Chciałbym dodać, że nie tylko w ten sposób chcemy te dni obchodzić, te grudniowe dni, ale również pamiętamy o pamięci modlitewnej i zapraszamy na mszę świętą, która odbędzie się w Kościele Mariackim w niedzielę 14 grudnia o godzinie 13. Tam właśnie chcemy wspomnieć tych i pomodlić się za tych, którzy 55 lat temu wyszli na ulicę, część zginęła, część miała poharatane życiorysy i rozrzuceni zostali po całym świecie, ale również i o tych, którzy 44 lata również 13 grudnia zostali albo pozamykani, porozpędzani też po różnych miejscach na świecie. To jest ta rocznica kolejna stanu wojennego.
Ja bym chciał tylko powtórzyć z prośbą do ludzi, do Słupska, żeby napisali tą historię, którą znają, którą uczestniczyli, żeby te dokumenty gdzieś zostały, wspomnienia, żeby zostały przekazane do redakcji, czy do profesora Romanowa, czy też do mnie, czy też do pana Stasia. I żeby wspólnie 16 grudnia spotkać się na ulicy Jedności Narodowej, aby wysłuchać profesora Romanowa o tych wydarzeniach.
Gorąco do tego zachęcamy także i my. 16 grudzień w budynku Solidarności. Zapraszamy serdecznie, zwłaszcza młode pokolenie, aby dowiedzieć się. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli pan Edward Miller, jak również pan Stanisław Frankiewicz, działacze Solidarności, i świadkowie tamtych tragicznych zdarzeń. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Dziękuję.